Socjolog, politolog, Fundacja Batorego, Aleksander Smolar. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kibicuje pan szkockiemu no, czy raczej szkockiemu yes?
To jest dobre pytanie. Raczej, to znaczy, problem mnie fascynuje.
Czołówi serce Aleksandra Smolara.
Problem fascynuje. Wolałbym, żeby pozostało Zjednoczone Królestwo Zjednoczone. Mnie się wydaje, że dla porządku, dla ładu europejskiego, ale równocześnie fascynuje mnie sam problem. To znaczy możliwość, perspektywa rozpadu tak wielkiego i no, mocarstwa stosunkowo do niedawna, które wpisało się w historię Europy i historię świata.
Także po tym wszystkim, co działo się przez lata z niepodległością Szkocji i o tym, jak twardo o nią walczono, nagle okazuje się, że kartka przy urnie może rozstrzygnąć o czymś, za co ludzie ginęli i krew się przelewała latami.
No bo to jest, no takie są warunki demokracji i łagodne obyczaje Unii Europejskiej.
Ale czuje pan, że Szkoci mogą się okazać tak niewdzięcznymi poddanymi królowej?
No to nie jest kwestia, wdzięczności. Oni mogą, chociaż jak, mówiąc prawdę, przypuszczam raczej, że zdecydują się na nie, czyli na pozostanie w ramach Wielkiego Brytania.
Że w ostatniej chwili te kobiety przeważą. Bo kobiety mówią, że nie chcą się odłączać raczej.
No tylko kobiety są niezdecydowani, poza tym ja myślę, że taki konserwatywny odruch, niechęć przed zmianą i obawa zmiany, ale mogę się, zwłaszcza, że Londyn obiecuje dalsze koncesje w stosunku do Szkocji, ale oczywiście mogę się mylić, że to są rzeczy nieprzewidywalne.
Ale uważa pan, że secesja Szkocji i rozpad Zjednoczonego Królestwa miałby wymiar europejskiej katastrofy, czy raczej lokalnego zawirowania?
To by nie była katastrofa ani lokalna, ani europejska, ani globalna, natomiast to jest wskaźnik procesów znacznie głębszych, które zachodzą gdzie indziej. Pamiętajmy, że w kolejni państwa, kolejne, które mogą się rozpaść, to jest Hiszpania, to jest Belgia. Pamiętajmy, że w Europie rozpadła się Jugosławia i Czechosłowacja. Przypisujemy to zazwyczaj dziedzictwu komunizmu, ale to nie było dziedzictwo komunizmu.
Co się takiego dzieje, że Unia Europejska, która miała tłumić takie lokalne separatyzmy i je wyciszać, nagle okazuje się, że je wręcz przeciwnie buduje i rozbuchuje?
Buduje to za mocno można powiedziane, ale faktem jest, że Unia tworzy pewne warunki, które wzmacniają podobne ruchy. Daje poczucie bezpieczeństwa mniejszościom, to znaczy nawet prawa mniejszości są respektowane w ramach Unii Europejskiej. Nawet małe grupy stosunkowo narodowe mają prawo głosu. Następnie są pewne korzyści po prostu. Trzeba widzieć na aspekt czysto finansowy. W ramach państwa narodowego podatki są 40, 50 czy ponad 50%. Unii Europejskiej to jest 1%. To znaczy, jeżeli taka Szkocja występuje, przestanie płacić podatki Wielkiej Brytanii, to znaczy, że ona
Szkocja więcej z Wielkiej Brytanii bierze niż jej daje. Znaczy, Szkocja jest raczej tą biedniejszą częścią Wielkiej
Szkocja
Brytanii.
Szkocja jest raczej tą biedniejszą, ale równocześnie Szkocja przejmie prawdopodobnie większość tych złoży ropy naftowej i gazu. Innymi słowy, tamten czynnik
też będzie bogatsza.
No w każdym razie ten czynnik odgrywa rolę. W ogóle przy tych rozpadach ten czynnik ekonomiczny odgrywa rolę.
I uważa pan, że Wielka Brytania by się z tym pogodziła? Znaczy Cameron powiedziałby, no trudno, skoro powiedzieliście tak, no to nie ma wyjścia. No,
moim zdaniem na pewno by się pogodziła, natomiast problem jest
policyjno-militarnych, czy kolejnych negocjacji już by nie było.
Byłyby tu jeszcze długie negocjacje, jeżeli chodzi o konsekwencje tego. I ja myślę, że wtedy oba państwa by dążyły do minimalizacji negatywnych konsekwencji. Innymi słowy, mogłoby się okazać, że przy formalnym rozpadzie nie tak wiele znów się zmieni i paradoksalnie, nawet jeżeli zostanie zachowana jedność, to może się okazać jednością formalną. To znaczy, dokonało się coś psychicznie. Pewien rozwód już się dokonał i on będzie odgrywał istotną rolę.
A co by taka secesja oznaczała dla Polaków pracujących w Szkocji? Straciliby możliwość legalnej pracy? No bo Szkocja by nagle wyszła z Unii Europejskiej.
No ale ja myślę, że to byłby krótki okres przejściowy. Ja nie sądzę, żeby stracili prawo legalnej pracy, że zostaliby zalegalizowani przez nowe władze szwedzkie. Nie, ja nie sądzę, żeby były niebezpieczeństwa, zwłaszcza, że Szkocja jest znacznie bardziej proeuropejska niż Anglia jest, prawda?
Przechodząc na polski grunt, Sikorski marszałkiem, schetyna do rządu, w które z tych wieści pan wierzy?
No, jeżeli chodzi o ministra Sikorski na marszałka, to nie jest plotka. To znaczy, o tym się mówi tak szeroko i właściwie oficjalnie. To nie znaczy, że ta decyzja nie zostanie zmieniona.
Ale uważa pan, że odwoływanie szefa MSZ-u w tej sytuacji to jest dobry pomysł?
Nie. Ja uważam, że zdecydowanie, że to jest niebezpieczne.
To co stoi za tą zmianą i tą przesiadką Sikorskiego?
Co stoi za tą zmianą? To mogą być zarówno ambicje osobiste, jak i obawy o to, że minister Sikorski jest zbyt silną osobowością, jak również ze strony ministra Sikorskiego może być. Ja tego nie wiem. Chęć wycofania się, mając świadomość, że moment wielkiej polityki polskiej zagranicznej minął, że w jakimś sensie apogeum, która polska polityka osiągnęła na wiosnę, między innymi walcząc o sprawę Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej, że dzisiaj Polska zepchnięta została trochę na boczny tor. Więc to są różne powody.
Ale mimo wszystko nie uważa pan, że prezydent powinien stanąć okoniem wobec tej zmiany?
No, mówiąc prawdę, ja bym tak uważał. Ja uważam też, że były premier, prawda, Donald Tusk, który zabrał do Brukseli dwie główne inne osoby, które wiążą się z Unią Europejską.
Czy pani minister Bieńkowską i minister Serafina?
Tak jest. Że nie powinien dopuszczać, że nie powinien dopuszczać do tego, że dekapitacji ulega cała polska polityka europejska. Wie pan, a jeżeli chodzi o pana drugie pytanie dotyczące ministra Schetyny, to jest bardzo interesujący przypadek. Moim zdaniem w sprawie Schetyny okaże się, na ile niezależna rzeczywiście jest pani Ewa Kopacz.
Czy dowodem jej niezależności będzie wzięcie Schetyny, czy
moim zdaniem, jeżeli chce rozbroić tę bombę wewnętrzną, to znaczy istnienie silnej opozycji, to oczywiście powinna wciągnąć Schetynę do rządu, okazując równocześnie, że jest świadomość w Platformie, że jeżeli nie zjednoczymy się, że jeżeli przynajmniej Platforma się nie zjednoczy, to jak Platforma może marzyć o tym, że zjednoczy dużą część społeczeństwa w następnych wyborach parlamentarnych?
A miałby pan jakiś pomysł na to, kto zamiast Sikorskiego? Na szefa MSZ-u? No bo zdaje się, że to już zostało przesądzone, że nie Sikorski.
Wymieniane jest nazwisko. No, wie pan, mi się wydaje, że to nazwisko odpada i ja doskonale rozumiem. Po pierwsze, czysto formalnie minister Rostowski jest obywatelem Wielkiej Brytanii równocześnie. No, to nie jest, że tak powiem, posada, która pozwala na łączenie. Poza tym on reprezentował, że tak powiem, żartobliwie nieco, taki brytyjsko-konserwatywny stosunek do Unii Europejskiej. To znów nie jest najlepsza zapowiedź przy równocześnie w jakimś sensie degradacji stanowiska ministra spraw zagranicznych, bo wicepremierem podobno ma zostać minister obrony, tak jakby Polska stała w przededniu wojny, naprawdę. To są zdumiewające, w tym obszarze są zdumiewające mnie plotki, bo to nie są decyzje jeszcze.
Jerzy Koźmiński, Adam Daniel Rotwald, też elementy.
Jerzy Koźmiński jest wybitnym dyplomatą, który ma bardzo wysoką pozycję, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście byłby to sygnał, który byłby blisko zapewne prezydentowi, to znaczy pewnego zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż z drugiej strony prezydent na przykład już w zeszłym roku i potwierdził to znów, mówi, że jest przeciwko tak zwanej polityki korpusów ekspedycyjnych, czyli brania udziału u boku Stanów Zjednoczonych w operacjach pozaeuropejskich.
Jak pan patrzy na tę procedurę tworzenia, wyłaniania się nowego gabinetu, to jest chaos, czy to jest szaleństwo, w którym jest jakaś metoda?
Nie, to nie jest ani chaos, ani szaleństwo. To jest normalny proces formowania nowego rządu w warunkach dość niezwyczajnych, bardzo krótkiego okresu, kiedy trzeba tego dokonać. I poza procedurami w jakimś sensie konstytucyjnymi, bo przecież rząd nie uparł, więc ja nie widzę. To, co mnie zaskakuje tutaj, to jest pewna emocjonalna atmosfera i taka atmosfera również dość niechętna do pani Kopacz. To nie tak, żebym ja uważał, że jest jakimś wielkim mężem stanu, to niedobrze brzmi, postacią stanu, bo nie miała okazji po temu, żeby okazać, ale też nie czyniła nic takiego, co by ją dyskwalifikowało.
Aleksander Smolar, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.